Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, szef PiS na Pomorzu, rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się.
Zacznę od cytatu. Oddawane są strzały w powietrze, celowana jest broń w kierunku polskich żołnierzy, rzucane są petardy, przeładowana jest broń tak, żeby to polscy żołnierze widzieli. Mówi szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Czy uda się powstrzymać ten atak migracyjny na Polskę i Unię Europejską? Bo widzimy na razie eskalację tego, co się dzieje na granicy.
No faktycznie widzimy eskalację. Wydaje mi się, że tu po prostu twardo, w sposób asertywny, spokojny, ale asertywny i zdecydowany powinniśmy kontynuować nasze działania i po prostu bronić naszej granicy. Elementem tego ataku hybrydowego jest też oczywiście wojna psychologiczna, która ma doprowadzić do zmiękczenia drugiej strony, zmiękczenia strony polskiej, być może nabrania jakichś wątpliwości, czy to na przykład, czy to jest moralne, żeby bronimy naszej granicy, prawda? No są tacy, co twierdzą, że nie po stronie polskiej, więc dopóki tego rodzaju zamęt udaje się jakoś tam rozsiewać, no to pewnie ten atak będzie trwał, natomiast nasza zdecydowana postawa, pokazanie, że się nie dajemy, że tutaj zdecydowanie jesteśmy bronić naszej granicy przy użyciu wszelkich środków, jakie są państwu dostępne, prędzej czy później musi doprowadzić do tego, że druga strona odstąpi, no bo uzna, że po prostu się nie udaje, że no, tą metodą się nie dało.
To mogą być miesiące czy wręcz lata?
To wymaga zdolności proroczych, których ja nie mam oczywiście, ile to będzie trwało. Jedno, co trzeba powiedzieć, że ten szlak migracyjny, w przeciwieństwie na przykład do szlaku bałkańskiego czy śródziemnomorskiego, no nie jest szlakiem naturalnym. Żeby on istniał, konieczna jest aktywność państwa białoruskiego, służb specjalnych Białorusi, operacja śluza, więc kiedy ta operacja zostanie zakończona, to i ten szlak migracyjny się zakończy. Więc to leży po stronie władz białoruskich. Jak długo wytrzymają, jak długo będą chciały tę działalność prowadzić, ciężko teraz prorokować. No my musimy po prostu bronić granic Polski tak długo, jak będzie trzeba. Jak będzie trzeba tygodnie, to tygodnie, jak będzie trzeba miesiące, to miesiące.
Panie ministrze, Litwa będzie domagała się, by Unia Europejska wsparła finansowo budowę ogrodzenia na granicy z Białorusią i litewscy politycy chcą, żeby znalazło się w przepisach unijnych takie pojęcie, że wznoszenie bariery fizycznej jest narzędziem niezbędnym. Będziemy popierali takie stanowisko Litwinów?
Tak, myślę, że to jest słuszne stanowisko. Bronimy przecież nie tylko Polski, ale zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Daje się czymś rozsądnym, żeby te działania były wspierane przez całą Unię.
Powiązania ze światem terrorystów, zorganizowanymi grupami przestępczymi i także niebezpieczne preferencje seksualne. Z takimi informacjami się zetknęliśmy w ostatnich dniach. Służby przebadały tożsamość 200 migrantów. No i nie wygląda to dobrze. Między innymi są powiązania z państwem islamskim. Te bulwersujące zdjęcia, informacje nie wystarczą opozycji i takim osobom, na przykład jak Agnieszka Holland, znana reżyserka, która no, atakuje brutalnie żołnierzy i ludność, która mieszka w rejonie, gdzie jest stan wyjątkowy.
Myślę, że tu musimy oddzielić dwie kwestie. Pierwsza to politycy opozycji, którzy nie wszyscy, to trzeba powiedzieć uczciwie, że nie wszyscy są tacy, którzy w tej sprawie wspierają działania Straży Granicznej, wspierają działania polskich żołnierzy, ale część z nich chyba już tak się zapiekła w tej swojej strategii politycznej, żeby być tą totalną opozycją wobec wszystkiemu, co robi rząd, a więc wobec wszystkiemu, co robi polskie państwo, nawet wobec obrony granic, i tutaj atakują. I tu niestety jestem sceptykiem, to znaczy, jeżeli do tej pory to otrzeźwienie nie nadeszło, no to nie wiem, czy akurat przy tej okazji nadejdzie. Natomiast jeżeli chodzi o środowiska opiniotwórcze, no takie pani, tu padło nazwisko pani Agnieszki Holat, ale to przecież dużo, dużo więcej osób, no to one, no cóż można powiedzieć, no tu niestety już zdecydowanie trzeba odwołać się do kategorii leninowskiej pożytecznych idiotów, no osoby, które pozostają na poziomie rozeznania sytuacji, powiedzmy dziecka. Dziecko widzi tylko to, co przed nim, tak? Widzi cukierek, chce go zjeść, nie patrzy, jaka jest konsekwencja, że tam, nie wiem, zęby się popsują. Widzi wzruszający obrazek, no jakaś osoba biedna z kotem, dziecko. Każdy, to jest naturalny ludzki odruch, że każdy chce pomóc, to jest zrozumiałe, ale no trzeba widzieć też konsekwencje swoich działań. No jeżeli jest się osobą, która się mianuje liderem opinii publicznej, to trzeba też umieć przewidywać, co będzie dalej, co będzie, jak takich ludzi na polskiej granicy stawi się nie kilkadziesiąt, ale kilkadziesiąt tysięcy i setki tysięcy i miliony mogą przecież potencjalnie, bo potencjał demograficzny chociażby Bliskiego Wschodu jest tu wystarczający. I najgorsza rzecz, którą można zrobić, to wysłać tam sygnał, tak, to jest dobry pomysł, szlak migracyjny przez Polskę jest dobry, tutaj zostaniecie wpuszczeni, napojeni, nakarmieni, odziani, będziecie mogli dalej kontynuować swój szlak do Europy Zachodniej, no to wtedy za chwilę tych ludzi będą setki razy więcej niż teraz. I to nawet przez względów humanitarnych, dbałości o te przyszłe ofiary światowego przestępczego biznesu, handlu ludźmi, biznesu migracyjnego, musimy wysłać jasny sygnał, że nie, że przez Polskę to nie jest dobry pomysł, tutaj się nie da.
Czy za przedłużeniem stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią zagłosuje opozycja? Bo na razie nie słyszymy, żeby popierała ten pomysł.
Mam nadzieję, że zagłosuje część opozycji, przynajmniej poprze ten wniosek. Widać, że stan wyjątkowy się sprawdza, że łatwiej pracuje się funkcjonariuszom i strażnikom i żołnierzom, kiedy nie muszą oglądać się za plecy, jaki tam głupkowaty happening za chwilę będzie się odbywał. Wiemy też, że mamy w Polsce, to już jest przecież zdiagnozowane, że no, taka jedna znana organizacja pozarządowa zajmująca się pomocą niby w walce o obronę demokracji, pomocą prześladowanym rzekomo przez pisowski reżim, miała poważne powiązania finansowe z oligarchami z Donbasu, czy wręcz z Rosją. Jest po prostu elementem destabilizacji sytuacji w Polsce. To jest zresztą też jeden z oficjalnych elementów doktryny wojny nowej generacji, nieoficjalnej doktryny Sztabu Generalnego Wojsk Federacji Rosyjskiej, żeby inspirować takie działania odśrodkowe, niepokoje społeczne, organizacje pozarządowe atakujące rząd i podważające legitymizację rządu kraju, który jest obiektem takiego ataku. Musimy być tego wszystkiego świadomi, dlatego stan wyjątkowy na tym wąskim pasku przy granicy, przecież nie w całej Polsce, ani nawet w całych województwach, jest dobrym pomysłem.
No, Komisja Europejska też mówi, że trwa wojna hybrydowa. Widzimy chyba, że tak niestety jest. Zobaczymy, jak zachowa się opozycja. Posiedzenie Sejmu dzisiaj się rozpoczyna. 3 dni. Jednym z najważniejszych punktów ma być głosowanie nad ustawą podatkową wchodzącą w skład Polskiego Ładu. Chodzi m.in. o podwyższenie kwoty wolnej do 30 tysięcy. Czy ten pakiet zostanie przegłosowany?
Jestem przekonany, że tak, no już chociażby dlatego, że rząd ma większość w parlamencie, co już w wielu głosowaniach było widać i ta większość funkcjonuje, bo no, marzyłoby mi się, żeby był po prostu przegłosowany, bo to jest dobry projekt, bo to jest projekt, który obniża obciążenia podatkowe przytłaczającej większości Polaków. Będą mieli więcej w kieszeni, mówiąc kolokwialnie, pieniędzy. No ale tu też znów jestem, dzisiaj może jestem w takim nastroju, gdzie mniej nadziei na to, że kiedyś to opamiętanie po stronie opozycji przyjdzie. Natomiast opozycja, nawet jak dla zasady będzie przeciw, mimo że to dobre rozwiązanie, no to ma po prostu za mało głosów, więc ten pakiet przejdzie.
Pan minister jest bardzo pozytywnie do tego nastawiony, ale pojawiają się takie nieoficjalne informacje, że mogą być problemy, bo w klubie parlamentarnym PiS-u powstała taka tajna frakcja zwolenników utrzymania energetyki węglowej, która nie będzie chciała popierać Polskiego Ładu, a będzie oczekiwała jakichś deklaracji ze strony rządu, na przykład sprzeciwu wobec pakietu Fit for 55. Czy to prawda?
Cóż mogę powiedzieć, no jeżeli ta frakcja w istocie istnieje, to jest tak tajna, że również ja o niej nie słyszałem, więc ciężko mi się cokolwiek na ten temat wypowiadać.
Czasami no, bywa takie sytuacje, że mocno zainteresowani członkowie rządu może nawet dowiadują się ostatni, no ale cóż, tak jak w życiu. Panie ministrze, kiedy Komisja Europejska zaakceptuje Krajowy Plan Odbudowy? A może czeka na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o wyższości prawa krajowego nad unijnym i w przypadku orzeczenia niekorzystnego planu w ogóle nie zaakceptuje? Możemy się tego obawiać?
No, to jest pytanie do Komisji Europejskiej i oczywiście nie powinniśmy się tego obawiać, ponieważ nie ma żadnego powiązania między jedną procedurą a drugą. Komisja Europejska nie ma takiej kompetencji, traktaty europejskie takiej kompetencji nie dają, żeby jedno od drugiego uzależniać. No ja chciałbym wierzyć, że Komisja Europejska jest to instytucja, która działa na podstawie i w granicach prawa i swoich kompetencji nie przekracza, aczkolwiek ponieważ w przeszłości różnie z tym było, więc cóż, zobaczymy. W każdym razie kwestia nadrzędności państwa polskiego, prawa polskiego, polskiej konstytucji jest sprawą oczywistą i właściwie no, tylko dziwnym działaniem części sędziów, części środowiska sędziowskiego przede wszystkim zawdzięczamy to, że w ogóle trzeba było taki wniosek do Trybunału złożyć, bo on wynika wprost z prawa. No, hierarchia źródeł prawa w Polsce jest jasno określona. Najwyższym źródłem prawa jest konstytucja. Potem są ustawy i ratyfikowane umowy międzynarodowe. Ratyfikowane umowy międzynarodowe nad ustawami, no, czyli to wszystko, do czego w traktatach europejskich się zobowiązaliśmy, to oczywiście obowiązuje i nikt tego nie podważa. Natomiast no, jakieś prawo powielaczowe generowane przez instytucje europejskie poza uprawnieniami traktatowymi, no to jest tam gdzieś tam w hierarchii źródeł prawa na szarym końcu, ile w ogóle za obowiązujące prawo może być uważane.
Rzecznik rządu Piotr Miller mówi, że no nie wyklucza pozwu Komisji Europejskiej, bo sugeruje, że no jest w sensie prawnym, jest możliwy taki wniosek i miałby to być pozwanie Komisji Europejskiej za bezczynność w sprawie KPO. Czy to powinniśmy zrobić?
Jeżeli taki moment nadejdzie, ja tutaj nie chcę, no ciężko w ogóle publicznie, tak medialnie dyskutować strategie negocjacyjne, bo one, żeby były skuteczne, to często muszą pozostawać w cieniu. Ale no, gdyby tak się zdarzyło, że ten czas się będzie nadmiernie przedłużał, no proszę zwrócić uwagę, że tu nie jedyna Polska życzy. Ustalenia odnośnie krajowych programów odbudowy trwają w kilku krajach europejskich. No ale gdyby było, miało być tak, że Polska jest jakoś szczególnie tutaj dyskryminowana w tej sprawie, no to trzeba będzie skorzystać z wszelkich dostępnych środków również tego.
A czy powinny być podjęte jakieś kroki prawne wobec sędzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Rosario Silvy de la Puerte za nakaz zamknięcia kopalni Turów i nakaz zapłat gigantycznych kar za działanie tej kopalni?
Czy no to postanowienie o zabezpieczeniu, które pani sędzia podjęła, jest absurdalne. Jest, można powiedzieć, tak absurdalne, że aż absolutnie bezprawne. Postanowienie o zabezpieczeniu to nie jest wyrok. To jest taki środek, który się używa w procesie, żeby zabezpieczyć przedmiot sporu, że proces będzie trwał, będą zbierane dowody, a żeby w międzyczasie nie stał się bezzasadny, bo tam z przedmiotem sporu się stanie coś takiego, że właśnie, że już będzie po temacie. Tymczasem to postanowienie tymczasowe rozstrzyga przedmiot sporu i niszczy przedmiot sporu, więc jest, ma skutek dokładnie odwrotny od celu tego instrumentu prawnego. Także bezprawność jest tutaj ogromna, natomiast co do tego, jakie konsekwencje prawne, to przyznam szczerze, że nie jestem aż takim znawcą prawa europejskiego i traktatów i po prostu nie mam wiedzy tak na szybko pod ręką, jakie środki należałoby tu zastosować. Znów to powinni siąść do tego i siedzą nad tym eksperci, którzy w ramach naszej strategii również negocjacji z Czechami te sprawy badają i być może, jeżeli będzie taka możliwość, takie środki prawne należałoby skierować. Ale tu podkreślam, że mówię jeżeli, bo musiałbym sam nad traktatem posiedzieć, żeby odpowiedzieć wiążąco na to pytanie.
Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do roku 2030 ma być niebawem znana. Czy przewiduje ona drastyczne ograniczenia, które zapewne niebawem będzie chciała wprowadzić Unia Europejska?
Nie, ponieważ no ta część pakietu Fit for 55 jest absurdalna. To jest część, która jest absurdalna i nieakceptowalna.
Chyba się, panie ministrze, bo to jest ta część pakietu może uderzyć również w inwestycje, czyli w CPK. A niedawno bardzo krytycznie na przykład wypowiadał się o tym szef linii lotniczych Ryanair, ale to tak zupełnie trochę w innym kontekście.
Nie, no tu z szefa Ryanaira możemy, że tak powiem, sobie podarować. No to jest osoba absolutnie niepoważna, która ma taką taktykę marketingową swojej firmy, że ta firma oferuje śmieciowej jakości usługi, no najgorsze właściwie, najgorszej jakości na rynku lotniczym, bardzo tanio. I również za darmo ma publicity i reklamy, dlatego że pan O'Leary raz na jakiś czas powie jakąś piramidalną bzdurę, która w związku z tym staje się głośna, ludzie o tym rozmawiają i przy okazji nazwa tej firmy pada i ma reklamę. Więc tu bym się nie przejmował. Ja przypomnę, że on kiedyś zapowiadał wprowadzenie miejsc stojących w samolotach na przykład, albo mówił, że jak na pokładzie rejsu pasażerowie za mało kupują alkoholu, to wtedy pilot ma polecenie, żeby zasymulował turbulencję, to wtedy ludzie się bardziej boją i więcej alkoholu kupują i firma ma większe zyski, więc no naprawdę tego pana wypowiedzi brać na poważnie nie warto. Natomiast co do tego, co trzeba brać na poważnie, czyli tych propozycji Komisji Europejskiej dotyczących Fit for 55, no to one są absurdalne. Przemysł lotniczy, w tym zakresie przemysł lotniczy, który bardzo ucierpiał w wyniku COVID-u, w wyniku tego też, ponieważ tak bardzo ucierpiał, radykalnie zmalała emisja tego przemysłu, a on odpowiedzialny jest za w ogóle niewielki ułamka emisji całościowej. Więc jeszcze dobijanie tego sektora europejskiej gospodarki jest absolutnie bez sensu po prostu. I przeciwko tym elementom Fit for 55 będziemy się przeciwstawiać, zresztą nie dalej chyba jak wczoraj podpisywałem w tej sprawie instrukcję dla polskiego przedstawicielstwa w jednej z instancji europejskich.
Gdzie co w tej instrukcji, panie ministrze, się znalazło?
Muszę właśnie zapytać. Żeby sprzeciwiać się tego rodzaju rozwiązaniom, które przynosiłyby ogromne, gigantyczne wręcz koszty dla linii lotniczych, dla lotnisk, żeby optować za wykorzystaniem niewykorzystanych kwot emisyjnych, bo w wyniku kolapsu covidowego, no kiedy w ogóle nie latały samoloty albo latały bardzo mało, to te kwoty możliwych emisji nie zostały wykorzystane. Do tej emisji nie doszło. No mamy wolne, niewykorzystane kwoty i teraz chodzi o to, żeby można je było rozłożyć na przyszłość, żeby przemysł lotniczy mógł z nich skorzystać w czasie, kiedy będzie się odbijał po pandemii. No to tylko jeden z kilku przykładów. My ograniczamy emisję w przemyśle lotniczym. Intensywnie trwają prace nad samolotami elektrycznymi, nad samolotami wodorowymi. One z pewnością w jakiejś przyszłości się pojawią i będziemy na to gotowi. Spada emisyjność lotnisk, bo to przecież są duże też zakłady pracy i to wszystko się dzieje, no ale to trzeba robić z głową, także przy okazji nie rozwalić ważnego sektora gospodarki.
To jeszcze trochę o polityce było, o frakcji w klubie Zjednoczonej Prawicy, to jeszcze może o Platformie Obywatelskiej. Kto na Pomorzu zastąpi Sławomira Neumanna, Agnieszka Pomaska czy Mieczysław Struk? Kto by był z racji takiej rywalizacji politycznej wygodniejszy dla Prawa i Sprawiedliwości?
To niezwykle trudne pytanie. No, po pierwsze, ja nie znam aktualnego stanu wewnętrznej rozgrywki w Platformie. Więc
takie są deklaracje tej dwójki.
Ale ciężko im przewidywać, kto z nich wygra. No to są postacie zupełnie różne. Pan Mieczysław Struk, osoba niezwykle doświadczona, taka jeszcze od czasu PZPR i przed 89 rokiem jego doświadczenie polityczne miało wtedy początek, bardziej zakorzeniona lokalnie. Pani Pomaska to z kolei przykład takiego nowego pokolenia w Platformie, radykalnie lewicowego w poglądach, już takiego nawet nie udającego, że jest oparty o jakichś chrześcijańskich korzeniach. Nie wiem, to problem Platformy, szczerze mówiąc. To ja nie będę już... My reformujemy państwo, naprawiamy państwo, już naprawiać Platformy nie będziemy.
Poczekamy na te wybory i zobaczymy, kto zostanie szefem Platformy na Pomorzu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
I ja bardzo dziękuję, pozdrowienia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.